bardzo dużo atrakcji, które pozwolą nieco wczuć się uczestnikom w zawiłości zawodu archeologa, ale też wszelkiego rodzaju aktywności, które z pracą archeologiczną, pracą na wykopie się kojarzą. Zaczynamy od strefy badań powierzchniowych. Chcemy pokazać, jak te takie wstępne etapy, na jakiej podstawie archeolodzy wydzielają stanowiska archeologiczne i można samemu się przekonać, jak, w jaki sposób się dokumentuje takie rzeczy. Druga strefa, strefa eksploracji, gdzie każdy może spróbować swoich sił jako odkrywca i zapoznać się z technikami wykorzystywanymi przy eksploracji grobów, też spróbować swoich sił w eksploracji z użyciem wykrywacza metali. Później zabytki, które zostają wykopane, są zadokumentowywane i to jest ta kolejna strefa, tak? Strefa dokumentacji, gdzie próbujemy swoich sił w tym, jak takie zabytki się rysuje w archeologicznym kontekście, jak wygląda w ogóle praca przy tych zabytkach. No i ostatnia strefa to jest strefa opracowania, gdzie można zobaczyć po prostu, jak pozyskane w trakcie badań przedmioty, zabytki muszą być opracowane, żeby z tych informacji uzyskać jakiś obraz, jak wyglądało życie. No i to tak naprawdę jest to clue, tak, do którego archeolodzy dążą. No i też jakby ostatni etap, który tutaj chcemy pokazać, to jest jakby też zaobserwowanie, jak informacje uzyskane w trakcie badań archeologicznych są wykorzystywane w trakcie rekonstrukcji różnych procesów historycznych, jak też my rozumiemy tą przeszłość i jak ją wykorzystujemy po prostu w życiu codziennym. Także różnego rodzaju rekonstrukcje pokazujemy, od rekonstrukcji wojów średniowiecznych po rekonstrukcję warsztatu krzemieniarskiego, garncarskiego. Wszystkiego tego można dotknąć i samemu spróbować swoich sił. Bardziej nam zależy, żeby zerwać z takim schematem kojarzącego się z kapciami muzeum, a właśnie wejście w taki w buty archeologa, tak? Wejście w ten zawód, zobaczenia, z czym ten archeolog codziennie się zmaga, jakie musi przejść etapy pracy, by móc na koniec oznajmić właśnie społeczeństwu, że dokonał takiego i takiego odkrycia. Także chcemy po prostu, żeby każdy mógł spróbować swoich sił jako archeolog.
Inny skład i w ogóle. Kość na pewno też miała inny skład.
Dla nas, dla wczesnego średniowiecza, to ci powiem, że wystarczy faktycznie, tak jak ja robiłem tą rękojeść z poroża, to metalowym, po prostu nacinasz elegancko.
Ale to idzie. Tak jak mamy kości na przykład w średniowieczu, prawda, inna, krowy były innej wielkości. Krowa w kłębie sięgała tak jakby do pasa, 1,20 m miała, prawda. Obecnie krowy są o wiele większe i tak samo teraz, jeżeli robimy na przykład eksperymenty, to te narzędzia, które chcemy wykonywać, jeżeli używamy współczesnej krowy, prawda, to będzie zupełnie inne efekty dawało niż ta krowa średniowieczna. To trzeba szukać zbliżonej.
Na chemię i na działanie w ogóle na tego, na kości też, nie? Całkiem.
Czyli taka obróbka kości trwała nawet chyba miesiącami, nie?
Miesiącami to nie, ale kilka godzin trwało, bo jeżeli bierzemy pod uwagę tutaj narzędzia krzemienne, prawda, bo to wszystko zależy od tego, w jakim okresie były poszczególne przedmioty wykonywane. No jeżeli bierzemy pod uwagę epokę kamienia, prawda, i wczesną epokę kamienia, gdzie używano tylko krzemiennych narzędzi do obróbki, to one determinowały pewną technologię wykonywania, techniki, to inaczej, to dłużej trwało. Później, jeżeli mamy młodszą epokę kamienia, czyli rolnictwo wchodzi, zaczęto technikę szlifowania stosować, prawda, gładzenia, to szybciej ta obróbka trwała, ponieważ używano do tego piaskowców, prawda, i szybciej jest szybciej uzyskamy taką powierzchnię płaską, równą, idealną, prawda, ostrą, z ostrą krawędzią na piaskowcu, prawda, i kiedy zeszlifujemy, niż jakbyśmy to skrobali ręcznie krzemieniem. I mamy takie znaleziska na przykład toporów z Poroża w mezolicie, gdzie nie używano techniki szlifowania, tylko skrobania i te powierzchnie są mniej równe. Wiadomo, było to bardziej pracochłonne. No i później najwięcej tych toporów odnajdujemy z okresu neolitu, prawda, tak zwane groby wojowników z Kujaw, gdzie chowano mężczyzn z toporami tekształtnymi. No i w tym przypadku no raczej można stwierdzić, że one służyły do walki niż do jakichś codziennych.
Tak.
No bo te z mezolitu już służyły raczej do obróbki drewna.
Te grociki, ta broń miała prawdopodobnie taką funkcję, że wbijała się w zwierzę i rozrywała tkanki miękkie i dzięki temu ono się krwawiło od razu i umierało po jakimś czasie. Więc jakby zabójcza broń. Tylko oczywiście umiejętność też trafienia. To było to.
I wiedza, gdzie trafić.
Wiedza, gdzie trafić, tak. A oni mieli wiedzę, no bo no żyli w tym środowisku. Więc dla nich to było wszystko naturalne. Byli bliżej natury, bo żyli w niej cały czas. Ta rekonstrukcja i badania eksperymentalne są trochę sztuczne, są zaburzone, ponieważ my nie stosujemy tego ku przetrwaniu, tylko sprawdzeniu po prostu hipotez badawczych, więc jakby nie jesteśmy w stanie też zrekonstruować tego. Musielibyśmy się osadowić w tym środowisku i w tym czasie, w którym oni żyli wtedy.
Nastawieni jeszcze na przetrwanie.
Na przetrwanie, a nie na eksperyment stricte, na uzyskanie na przykład efektów naukowych. Więc jakby ciężko to zrekonstruować jeden do jednego.
Na pewno nie chcesz chleba?
Więc jakby też źródła etnograficzne nam bardzo dużo mówią, bo te analogie etnograficzne, które są znane do dzisiaj, między innymi z XIX, XX wieku, społeczności łowców, zbieraczy, zamieszkujących między innymi Amerykę Północną, czy chociażby Syberię, dają nam dużo informacji na temat życia tamtych ówczesnych ludzi. Bo jesteśmy w stanie mniej więcej... Oczywiście jest to też zwodnicze, bo nie można jeden do jednego rekonstruować to w ten sposób. Ale daje to dużo informacji. Tak. I chociażby właśnie te badania eksperymentalne, o których wcześniej mówiłem, czyli te narzędzie, które my produkujemy, później sprawdzamy ich funkcje, jesteśmy w stanie też właśnie określać dzięki tej analogii etnograficznej, porównywać sobie. Więc no, już coraz większą wiedzę mamy o tych ludziach. I jeżeli chodzi jeszcze o technologię, to mogę Państwu też pokazać, to już są takie nowsze technologie. To są tak zwane formy czworościenne siekierek. To jest z krzemienia pasiastego wykonana. I to są bardzo charakterystyczne formy już dla takich społeczności rolniczych, które tutaj przyszły mniej więcej 5500 lat przed naszą erą.
Proszę dotknąć, proszę się nie bać.
Proszę obabrać trochę.
Dokładnie. Wtedy trzeba wszystkie te grudki, które tutaj pani czuje pod palcami, rozbić bardzo dokładnie. Więc proces co najmniej długotrwały. Jak już pani rozbije te grudki, to wrzucamy wszystko do takiego oto dołu i zalewamy wodą. Na kilka miesięcy. 3, 5, 8, czasami do roku. Chodzi o to, żeby tą glinę przewietrzyć, przemrozić i generalnie zrobić wszystko to, żeby wszystkie żyjątka z niej zginęły, żeby to, co siedzi, wszelka organika zginęła. I to jest taki pierwszy etap oczyszczania. Później rozrzedzamy taką bryłkę w dużej ilości z wodą i zlewamy. Współcześnie z wiadra do wiadra. Kiedyś z naczynia do naczynia, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt razy. Następnie w tym procesie pozbywamy się tego wszystkiego piachu i tych zanieczyszczeń bardziej, no powiedzmy, mineralnych, ogólnie rzecz ujmując. Następnie, jak już wyczyścimy tą glinę, z jednej strony z tych grubych domieszek kawałków skały, których nie chcemy, no to musimy ją odstawić na kilka tygodni, czasem miesięcy, w zależności od temperatury, żeby woda z niej odparowała. I to jest już glina, z której woda odparowała. To wygląda mniej więcej właśnie w taki sposób. Jak już ta woda nam odparuje i mamy taką papkę, to musimy do tego dodać domieszek. Czyli czegoś, co sprawi, że to naczynie po wylepieniu nie pęknie ani w trakcie wypału, ani w trakcie całego procesu użytkowania, bo przecież to jest kolejne częstokroć gotowanie, w tych naczyniach gotowano, podgrzewanie i co tam jeszcze z nimi robiono. Jako domieszkę można było dodawać piasek, tak jak tam.